Kochani, będziemy dzisiaj kontynuowali list Jakuba, brata pańskiego, najstarszego po Panu Jezusie, syna Marii, który na początku swojego, Marii i Józefa, który na początku swojego listu określa się jako Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Cudownie nawrócony, o czym czytamy w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Prawdopodobnie, podobnie jak apostoł Paweł, przez nadprzyrodzone objawienie zmartwychwstałego Pana, pisze do nas swój list. List, w którym tak naprawdę, moim zdaniem, dominują dwa główne tematy. Jeden temat to jest... Zresztą bardzo z sobą blisko związane dwa tematy. Jeden temat to jest kwestia panowania nad językiem i drugi, wiążący się, albo nawet ważniejszy jeszcze, kwestia rozdwojenia duszy. I te dwa tematy, one się przewijają jakoś tam przez ten list. List, który jest kierowany do nawróconych Żydów. Jak czytamy w tym samym pierwszym wersecie, Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Pisze do Żydów, którzy żyją w rozproszeniu, do Żydów, którzy są chrześcijanami, do nawróconych. Dzisiaj będziemy omawiać ostatni fragment tego listu. W 5 rozdziale, od wersetu 13 do wersetu 20. Fragment, który dla wielu chrześcijan jest bardzo trudny. Zresztą obiektywnie rzecz biorąc, nie jest on łatwy i moje dzisiejsze kazanie też nie będzie łatwe. Będzie wymagało od Was trochę wysiłku w trakcie rozważania tego tekstu. Natomiast jest on... Jest to jakby taka kropka nad i, którą stawia Jakub, brat pański. I tak naprawdę w ostatnich wersetach widzimy bardzo wyraźnie odniesienie do tego, co miało miejsce pośród tych chrześcijan. Do niesprawiedliwości, do konfliktu pomiędzy nimi. Tak jak powiedziałem, jest to ostatni fragment listu Jakuba, ale to nie jest moje ostatnie kazanie z listu Jakuba. Jeśli Pan pozwoli, będę miał jeszcze jedno kazanie, bo jak do tej pory miałem chyba 4 części dotyczące języka według Jakuba i mówiłem o wszystkich grzechach języka, o których Jakub mówi w swoim tekście. Natomiast Jakub oprócz grzechów mówi jeszcze o tym, co chrześcijanie ze swoim językiem mają, czy powinni robić. I tego Wam do tej pory nie powiedziałem. Także tego się spodziewajcie następnym razem. Na razie chciałbym jakby zamknąć ten temat, ponieważ po poprzednim kazaniu dotyczącym przysięgania, przypomnę, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, bo i nasza główna konkluzja była taka, ponieważ nie znamy okoliczności. Taka jest prawda. A jeśli jesteśmy zmuszeni przysięgać, na przykład wtedy, kiedy zawieramy związki małżeńskie, to wołajmy do Pana, aby okazał nam łaskę, żebyśmy naszych przysiąg mogli dochować. Bo to jest Jego łaska. Ponieważ my nie panujemy nad okolicznościami. Dzisiaj będziemy czytali od 13 do 20 wersetu, jednak zanim zacznę, krótko chociaż się pomodlę. Panie Boże, proszę Cię, racz pobłogosławić to studium Twojego Słowa. Panie, daj nam Twojego Ducha. Pokaż nam Twoją łaskę. Abyśmy umieli zrozumieć to, co czytamy, ale także, abyśmy umieli znaleźć zastosowanie dla tego Słowa w naszym życiu, w życiu każdego z nas. Ale to jest jeszcze niewystarczające. Bo potrzebujemy jeszcze mieć moc, aby to wprowadzić w czyn. I o to Cię proszę, Panie, abyś obdarzył nas tą łaską i tą mocą. Abyśmy mogli nie tylko rozumieć czy znać Twoje Słowo, ale żebyśmy byli Jego Jego żywą manifestacją, żeby ono mogło działać w naszym życiu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Tak się kończy list. Ja, Kuba, my spróbujemy rozważyć pierwszy jego fragment, werset 13. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. To jest bardzo ciekawy fragment. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że podobne słowo występuje. Tu jest pierwsze słowo, które jest. Aha, sobie pokolorowałem. W oryginale nie ma pieśni. Mamy piękny, prosty fragment hebrajskiej retoryki biblijnej. Nie wiem, czy zauważyliście, z akcentem na śpiewanie, bo pieśni nie ma, tak jak powiedziałem. Czyli jakby jest, owszem, jest cierpienie w naszym życiu. I wtedy mamy się modlić, ale jest też radość i śpiewanie jest jakby tą ważniejszą rzeczą nawet od modlitwy w tym przypadku. Jak ktoś powiedział, kto śpiewa Panu, ten modli się dwakroć. I podoba mi się ta myśl. Często śpiewajmy w naszych duszach, ale także naszymi ustami. Pierwsze słowo cierpieć. Wstawiłem taką polską transliterację greckiego słowa. Wiecie, mi się Greka najbardziej z fizyką kojarzy. Wszystkie alfy, bety, gammy. I ja mam problem z tymi literami, dlatego ja sobie wstawiłem po polsku. A wstawiłem te wyrazy dlatego, że w tekście będziemy mieli kilka razy podobne wyrażenia. Na przykład tu jest wyrażenie cierpienie. Za chwilę 14 werset zaczyna się od choruje. A w 15 mamy chorego, tak? I okazuje się, że w Grece to są zupełnie inne wyrazy, które w polskim znam się zlewają w jedną całość i uniemożliwiają tak naprawdę porządne poznanie o czym ten tekst mówi. Przede wszystkim greckie cierpieć, to jakkolwiek się czyta, oznacza tyle, co być utrudzonym, doznawać niepowodzeń, nieszczęść. I ten wyraz występuje w Piśmie Świętym, oprócz tego miejsca u Jakuba, wyłącznie w drugim liście do Tymoteusza. Gdybyśmy mogli przeczytać te dwa miejsca, bo to jest bardzo ciekawa lektura. Drugi do Tymoteusza, 2:3. Mamy tak. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa. To jest pierwsze wystąpienie. Cierpienie wraz z Pawłem jako żołnierz. Co? Znoś razem ze mną trudy. O, to jest fajne. I 9. Dla której jest mowa Ewangelii? Cierpię niczym złoczyńca aż do więzów. Czyli to nie jest cierpienie takie po prostu, nie wiem, bo brzuch mnie boli, czy skręciłem nogę, tylko to jest cierpienie, no i jeszcze 4:5, tak? Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie swoją służbę. Cierpienie jest tu związane z wykonywaną służbą. Znoś trudy znowu tu jest. Tak, to jest znoś trudy. Więc to cierpi kto między wami, to nie dotyczy, tak jak mówię, chorej nogi, bolącego brzucha, głowy, czy nie wiem, czy jakichś innych rzeczy. nie wiem, straty kogoś bliskiego, tak? Tylko to jest wyrażenie, które mówi o cierpieniu związanym z spełnieniem chrześcijańskiej służby. To jest ten rodzaj cierpienia. I może w tym być również i fizyczny ból, tak? I wtedy co mają robić? Modlić się. Natomiast to jest zupełnie inny wyraz niż ten, który spotykamy w 14. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to. Weselić się po prostu oznacza tyle, co mieć radość. Tu nie ma żadnego... I sądząc z kontekstu, chodzi również o radość w służbie. Wiecie, służba pańska jest pełna radości. Kiedy myślimy o tym, że się będzie ktoś nawracał, kiedy myślimy, ile radości sprawiłoby mi, nie wiem, no powiedzmy, każdy ktoś nowy, kto do zboru przychodzi, tak? Ile to jest radości? Ktoś się nawrócił. I wiecie, i to jest stan akcentowany w tym tekście. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. To też nie chodzi o radość z powodu tego, nie wiem, że kupiłem nowe auto, tak, czy nie wiem, czy dostałem się do szkoły albo maturę zdałem, tak? To nie jest ten rodzaj radości, to jest też radość związana ze służbą pańską, chociaż słowo jest tu zwykłe, ale poprzez kontekst możemy się domyśleć, że o coś takiego chodzi. Czy chodzi o smutek, czy też o ból związany ze służbą, i chodzi o radość, która jest owocem służby. To nie chodzi po prostu o owoc Ducha Świętego, którym też jest radość. To chodzi o tą szczególną radość, której możemy doświadczać służąc Ewangelii, służąc Panu. Kolejny tekst. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą właśnie nie nad nim. Rozumiecie? Tłumaczyli ten tekst ludzie, którzy mają księży i lubią robić pewne rzeczy nad wiernymi. Nie, niech się modlą za nim. Po prostu tam jest zwyczajnie za nim. Niech się modlą za nim. Namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, a Pan go podźwignie, zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. No i pierwszy wyraz, chorować. Zwróćcie uwagę, zupełnie inny rdzeń, zupełnie inne słowo. I oznacza tyle, co być bezsilnym, oznacza również niemoc, i chorobę również. Kiedy Paweł pisze, że chorego Trofima pozostawiłem w Efezie, to używa tego wyrażenia. Więc jakby w najpełniejszym stopniu tym stanowi choroby ciała, który my dzisiaj nazywamy po prostu chorobą na skróty, odpowiada ten grecki wyraz, chociaż on nie oznacza tylko tego. On jest troszeczkę szerszy. Pamiętajcie, że nasze takie medyczne oddzielenie ciała od duszy, od naszego wnętrza jest nie do końca prawidłowe. Ale nawet mamy odpowiednie przysłowa w języku polskim. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tak? Czyli jeśli jest zaburzone funkcjonowanie ciała, to też my doznajemy smutku i odwrotnie. Kiedy doznajemy smutku, czy jakiegoś... I ten wyraz jakby on ma tą rozciągłość, która pozwala zmieścić w sobie ciało, jak też i stan wewnętrzny człowieka. Czyli choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru, niech przywoła, to jest też istotny element. W tych sprawach, namaszczenia chorych, inicjatywa jest po stronie zainteresowanego, chorego, tak? To nie starsi mają przyjść i powiedzieć, a ty jesteś siostro chora, to może my do ciebie przyjdziemy cię pomazać. Nie. Tak to nie działa, to ma działać odwrotnie. Odwrotnie. Ta modlitwa wiary to jest jakby odpowiedzią na wiarę złożoną w Panu Jezusie Chrystusie na podstawie tej obietnicy, która tu jest udzielona. I tym kimś, kto ma tu wierzyć, to jest ten chory. Starsi zboru, mówiłem o tym z pierwszego do Tymoteusza. Przypomnę tylko, że nie jest tu mowa o żadnych kapłanach kościoła, jak mają niektóre przekłady, słowo kapłan tu w ogóle nie występuje. Te wyrażenia nie mogą być tak tłumaczone. Jest mowa, nie jest tu mowa o jakichś, nie wiem, apostołach, chociaż ci oczywiście czynili cuda uzdrowienia. Nie jest tu mowa o jakichś, nie wiem, szczególnie obdarowanych ludzi darem uzdrawiania, jakby niektórzy chcieli. Ja nie wiem, na jakiej podstawie się dzisiaj próbuje ustanawiać, nie wiem, kapłanów, czy pastorów, czy nie wiem, czy proroków. Nie mamy wymagań, które pozwalają takich ludzi w dzisiejszych czasach ustanawiać jako osoby funkcjonujące w zborach. Natomiast mamy wymagania odnośnie starszych i diakonów. Więc pozostańmy przy tym, co możemy robić, tak? On ma przywołać starszych zboru. Starszych zboru, o których mówi list do Tymoteusza i list do Tytusa. Kolejność. Zwróćcie uwagę na kolejność. Kolejność jest taka. Modlą, namaściwszy, a modlitwa. Czyli to namaszczenie oliwą ma się odbywać pośród modlitw starszych. Modlitwa poprzedza i modlitwa zamyka akt namaszczenia. Istnieje też możliwość taka, że namaszczenie następuje w trakcie modlitwy starszych zborów. Natomiast to nie jest żaden magiczny akt, który nie wiem, łączy się z jakąś celebrą czy z czymś takim. Jest po prostu prosty akt wiary. Tylko tyle. Uzdrowić, modlitwa płynąca z wiary, uzdrowi chorego. To jest też ciekawy wyraz, ponieważ on znaczy tyle, co zbawi. To jest po prostu najprostsze wyrażenie dotyczące zbawienia, to jest sodzo. Jeśli byśmy popatrzyli sobie, to jak ono funkcjonuje w pierwszym, w liście Jakuba, to występuje ono w 1:21. Gdzie mamy: odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. I to jest pierwsze wystąpienie tego wyrażenia sodzo. Następnie występuje ono w 2:14. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Widzicie, że wyraźnie nie chodzi o ciało, ani w jednym, ani w przypadku, ani w drugim. No i w 4:12 jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ewidentnie chodzi o zbawienie i zatracenie wieczne w tym tekście. Ale jeśli odpowiednio zrozumieliśmy wyraz chorować, to nie będzie dla nas problemem. Po prostu Pan Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. I dla tych, których jest Zbawicielem, jest Zbawicielem ich duszy, ducha, ciała również. I ma moc nad nami. Moc taką, która może również uzdrowić nasze słabe ciała, jeśli trzeba będzie. Zresztą, jak widzimy, te dwie rzeczy się łączą, ta niemoc, choroba i bezsilność naszych ciał i naszych dusz gdzieś tam łączą się razem. I wreszcie chory, popatrzcie, jest jeszcze inny wyraz. Jest ciekawe. Trzy różne słowa oznaczające jedno i to samo. One nie oznaczają dokładnie jedno i to samo. Ten wyraz występuje moim zdaniem on jest najbliższy temu wyrażeniu spracowany. Ktoś, kto się trudził i się zmęczył. To uzdrowienie, o którym tutaj jest mowa, dotyczy po prostu wierzących, którzy z jakichś... Zresztą przeczytajmy Hebrajczyków 12:3, bo to jest bardzo blisko, wystarczy parę stron w drugą stronę. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. To upadli, to jest to słowo. To jest ciekawe, nie? I objawienie 2:3. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mojego, a nie ustałeś.
Chyba niezmordowany.
A co?
Niezmordowany.
Co niezmordowany?
Imienia mego i niezmordowany.
Nie rozumiem tego.
No, taki ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienia dla imienia mego, niezmordowany.
A nie ustałeś. Aha, zmordowany oznacza... No, To jest to, okej.
Okay. Wiesz co, ja myślę, że najbliższy kontekst również wskazuje na upadłego, ale grzechu, nie? Bo następne wersy mówią o wyznawaniu grzechu, o pokucie. Nie. Za chwilę wiesz, czytał o tym za chwilę.
Tu jest, ja się zaraz odniosę do tego. W każdym razie tutaj jest ktoś, kto po prostu się trudził, pracował i się zmęczył. I się zmęczył, upadły jego siły. Znamy takie wersety, przeto opadłe ramiona podnieście i nogi omdlałe wyprostujcie i czyńcie znowu prostymi. To jest nasza tendencja, że męczymy się, kiedy coś robimy. Więc jakby ten werset, te wersety, one nie dotyczą kogoś chorego, kto nie ma wiary, kogoś, kto czy ciało, czy dusza chorują jego, kogoś, kto nie wiem, kto jest z zewnątrz, tylko to dotyczy kogoś, kto jest wierzący, ale się zmęczył, ale podupadł. Jego ciało się rozchorowało. O tym tu jest mowa.
Czy to może być osoba, która osłabła w wierze również?
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Jak najbardziej tu się ten, zresztą za chwilę będziemy o tym mówić. No i podźwignąć, Pan go podźwignie. Wstać, podnieść zmartwychwstać, wzbudzić zmartwych również. Czyli Pan tego, który jest osłabiony, podniesie. Taka w tym jest myśl. Po kilku poprawkach, moim zdaniem, można by ten werset przeczytać tak. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą za nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa wiary wybawi utrudzonego i Pan go podniesie, zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Ostatni fragment. Czy widać powiązanie pomiędzy niemocą a grzechem? Widać. Jest ewidentne. Ewidentne, tak? I uwaga, bo w pobliżu jest Job, który cierpiał niewinnie. 11 werset. Widzieliście, słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował mu Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. No, chociaż widać połączenie cierpienia z grzechem, to jednak czy możemy wyrokować, że ktoś, kto jest, czy choruje, czy doznaje jakichś niepowodzeń, to na pewno z powodu tego, że jest grzeszny?
Nie.
Nie przypadkiem w pobliżu jest Hiob.
Nie możemy oceniać.
Czy możemy? Moim zdaniem jest to kolejna okazja do bluźnierczego osądu. Tak jak wtedy mówiłem na temat tego, że nie możemy znać ludzkiego serca, żeby ocenić jego motywy. Podobnie jak też i nie możemy innych podbijać w niewolę swoich sumień w kwestiach takich, co do których Pismo nie precyzuje ich stuprocentowo. Tak samo też i nie możemy stawiać się w miejscu Boga i mówić na przykład, że ten brat to on jest taki chory, ponieważ on widocznie grzeszy. To jest zwykłe bluźnierstwo. To jest próba zrównania swoich kompetencji z kompetencjami Boga. I przestrzegam was przed tym. Bardzo poważna rzecz. Myśmy z Beatą trochę doświadczyli tego. Ze strony miłosiernych chrześcijan. Idźmy dalej. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To jest ciekawy tekst, bo kiedy człowiek jest chory, to o co się zwykle modli? O siebie. Znaczy, tu pisze, że się mamy modlić o siebie? Wiecie, jak się kończy historia Hioba? I odmienił Pan los Hioba, kiedy on wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Nie za sobą, że jest taki biedny. Biedny on robaczek, taki umęczony, ucierpiony. Naprawdę, Hiob przeżył straszne rzeczy. Ale Pan odmienił jego los wtedy, kiedy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. To jest dokładnie ta sama myśl. Jedni za drugich. Co więc mamy czynić jedni drugim?
Modlić
się. I wyznawać sobie nawzajem grzechy. Oczywiście to nie znaczy, że jeśli zawiniłem względem Tadeusza, to mam wyznać swój grzech Arkowi. Jeśli zawiniłem względem Tadeusza, to powinienem jemu wyznać swój grzech. Jedni drugim. Oczywiście względem tych, wobec których zawiniliście. Oczywiście znajdywanie tu jakiejś instytucji spowiedzi, czy spowiedzi powszechnej, to jest totalne naciągnięcie. Ten tekst o tym nie mówi. Wyznawajcie sobie grzechy nawzajem po prostu. Zgrzeszyłeś przeciwko swojemu bratu, wyznaj mu to. Oczyści się atmosfera między wami i módl się za niego. Ale, albo inaczej, wiesz, że twój brat jest winny względem ciebie. To co masz robić? A co ty, skruszyć go na pewno, chłopie, publicznie znieważyć, nie? A, modlić się masz. Nie? Albo po prostu za plecami go obgadać wszystkim. To tak się z miłości chrześcijańskiej, żeby inni się mogli modlić, ponieważ on jest taki zły. A, wiele istnieje wymówek, żeby wpuścić to przewrotne zło, czy jak tam pisze Jakub. Dokładnie. Pełne śmiercionośnego jadu. A tu jest prosta rada. Mamy sobie nawzajem wyznawać grzechy i mamy się nawzajem modlić jedni o drugich. Ciekawy jest tekst, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To jest ciekawe stwierdzenie, nie? Usilna modlitwa. Jaka to jest usilna modlitwa sprawiedliwego? Dzisiaj rano się nad tym moja małżonka zastanawiała, razem żeśmy się nad tym zastanawiali, że to jest określenie, które mi umknęło w czasie mojego studium. I myślę, że jeśli zdążę, to jeszcze chwilę mu poświęcimy. I jest podany Eliasz. Poprzednio był Hiob, a teraz podany Eliasz. Eliasz był człowiekiem, tam dosłownie poddanym tym samym biedom, co i my. Bo u nas jest Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Podobnym do nas to tak brzmi. No był podobny, miał ręce, nogi, głowę, nogi, tak? To nie o takie podobieństwo chodzi. O to chodzi, że on też, że to nie był człowiek ze stali. On też, kiedy go Jezebel prześladowała, to się załamał. Pan musiał go podnosić. Kiedy groziła mu śmierć. Tymże samym biedom poddanym. Był ulepiony z takiej samej gliny, z jakiej my jesteśmy ulepieni. I modlił się. Eliasz był człowiekiem poddanym tym samym biedom i modlił się usilnie. Drugi raz to słowo pada. Żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz. Ciekawe to jest. Jest mowa o ludziach, którzy są sobie nawzajem coś względem siebie winni, jest mowa o chorobie, jest mowa o jakimś utrudzeniu i nagle pojawia się deszcz. Jako przykład wysłuchanej modlitwy. Nie czujecie jakiegoś takiego delikatnej sugestii, że autor coś ma na myśli? Do czegoś zmierza? Właśnie, co jest z tym deszczem? Jak tam było w czasach Eliasza? 3,5 roku susza, tam za bardzo nie było co jeść. Eliasza gdzieś tam jakieś kruki, jak sobie dobrze przypominam, potem potok wysechł, potem poszedł do Sarepty Sydońskiej, zanim doszło do spotkania z Achabem. Tam jest cała potężna historia głodów w Izraelu, bo nie było deszczu. Popatrzcie, ten deszcz występuje w bezpośrednim kontekście. Modlitwa o deszcz. Raz, 5-4. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli wasze pola. Kracze tam jest dosłownie, nie woła, kracze. Zapłata kracze. A wołania o pomoc żeńców dotarły do uszu pana zastępów. Ja widzę bezpośrednią korelację tego wersetu. Wiecie, deszcz oznacza plony. Z tą niesprawiedliwością, która się stała pośród wierzących chrześcijan w tamtych czasach. Nie zapłacono im za pracę. Nie zapłacono im za pracę. I wołania żeńców o pomoc dotarły do uszu pana zastępów. Czy to jest ta modlitwa, o której on tutaj mówi? Nie jest. To nie jest ta modlitwa. I zaraz wam powiem dlaczego. I drugi raz, 5-7. Kiedy mówi do tych, którzy są skrzywdzeni w tym wszystkim. Mówi tak. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Zobaczcie, to, że przywołany jest Eliasz i brak deszczu, to ma powodować u czytelnika skojarzenia myślowe. Wow, ależ to my jesteśmy w tej sytuacji. To my mamy oczekiwać cierpliwie na wczesny i na późny deszcz. Tak mamy oczekiwać na sprawiedliwość Bożą. I tu jest podany Eliasz jako przykład. Jako przykład tego, w jaki sposób się mamy modlić. Powiedzcie mi, w jakim celu modlił się Eliasz? Otwórzmy pierwszą królewską. Bo to jest bardzo interesująca historia, która się tam dzieje. Pierwsza królewska, bodaj 19, tak? 18. Wcześniej jest powiedziane, Eliasz się spotyka z Achabem i mówi, że tylko na jego słowo nie będzie deszczu. I przestaje padać. I wreszcie po 3,5 roku Eliasz daje znać, gdzie jest i spotyka się z izraelskim królem Achabem. Jednym z najgorszych, o ile nie najgorszym królów Izraela. Od 17 czytam. A gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego. Czy to nie ty jesteś sprawcą nieszczęścia w Izraelu? A on odpowiedział, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izebel. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Czy widzimy proste powiązanie z jednym z głównych tematów listu Jakuba, którym jest rozdwojenie duszy? Oto w podobnej sytuacji występuje Eliasz. W bardzo podobnej sytuacji. Ten Eliasz, który jest z tej samej gliny ulepiony, co i my. I który za chwilę na zagrożenie jego życia ze strony Izabel ucieka gdzieś na pustynię i anioł go pocieszać musi. Ja widzę bardzo bliskie połączenie tego tematu. Tak naprawdę to, o czym woła Jakub, to woła znów na temat rozdwojonej duszy. Rozdwojona dusza, która chce się domagać dla siebie, która pragnie zysku. Gdzieś jest napisane, nie możecie Bogu służyć i mamonie. Ja widzę dokładnie ten sam obraz. Popatrzcie, jaka tu była straszna sytuacja, jaka miała miejsce. 5:5 jest mowa do bogaczy. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach. Utuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Tam jest dosłownie w dniu rzezi. Wydaliście skazujący wyrok, zabiliście sprawiedliwego, nie opiera się wam. Tak straszna sytuacja miała miejsce pomiędzy braćmi w Panu. I w tej sytuacji Jakub przywołuje Eliasza. Jego postawę wobec ludzi, którzy mieli rozdwojone dusze. I mówi o cierpliwości. Jak wtedy? Jaki był cel tak naprawdę Eliasza? Dlaczego on zatrzymał deszcz, żeby nie padał na ziemię? Bo chciał ukarać ludzi. Bo podobała mu się pustynia. Na pewno. Chciał skupić ich uwagę. I tak naprawdę sąd na górze Karmel, którego on dokonuje z zabiciem proroków Baala włącznie, powoduje, że lud izraelski publicznie, głośno wyznaje, że Jahwe jest Bogiem. To była właśnie usilna modlitwa, którą on wznosił. Ta modlitwa nie była, tu nawet nie chodzi o post, tu nawet nie chodzi, nie wiem, o modlitwę na kolanach, czy z podniesionymi rękami w czasie całej bitwy. Tu chodzi o postawę całego jego życia. Ta jego modlitwa była wyrazem postawy jego życia, postawy jednoznacznej. Tak jednoznacznej, że po prostu nie można tego było wytrzymać. I Bóg się do tego przyznał. W niesamowity sposób. Idźmy dalej. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, popatrzcie, jest dokładnie ta sytuacja, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Bardzo interesujący tekst. Ponieważ ten tekst jako kropka nad i mówi nam, co ma być naszym celem względem tych, którzy upadli.
My ciągle mówimy o nawróconych ludziach?
Tak. Ciągle mówimy o nawróconych ludziach. O tych, którzy upadli. Upadli. Co się z nimi stanie? Jakkolwiek to brzmi. Jaka jest szansa ratunku dla nich? W jakim kierunku mamy postępować? Mamy starać się odzyskać to, co nam zrabowali? Pomścić krew naszych zabitych braci? Nie. Mamy dążyć do ich upamiętania. Wyznawajcie sobie grzechy, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Nie myślcie, że ci pokrzywdzeni w swoich sercach nie zgrzeszyli przeciwko swoim prześladowcom. Jedni drugim. To jest trudne. Ale postawa ma być jednoznaczna. Postawa ma być taka, że wieczne dobra mojego brata są ważniejsze niż moje doczesne. Nawet jeśli grzeszy przeciwko mnie i jeśli mnie krzywdzi. Trudne to jest. Czy nawet wówczas, gdy jest mordercą? Bo tu jest taki zarzut. postawiony. Oczywiście, że tak. Jak się zakrywa czyjeś grzech? Właśnie. Wcześniej pisało, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Wyznanie to jest pewnego rodzaju odkrycie grzechu. A tu jest mowa o zakryciu grzechu. W jaki sposób człowiek może zakryć grzech swojego bliźniego? Przez wybaczenie mu po prostu. Nie liczy się grzechu, jeśli jest wybaczony. Jeśli zgrzeszył twój brat przeciwko tobie, to sposób, w jaki możesz zakryć jego grzech, to wybaczyć mu. Jeśli nosisz gniew w swoim sercu dłuższy czas, to ty grzeszysz przeciwko twojemu bratu i przeciwko Bogu. Podsumowanie w postaci wniosku takich pytań. Po pierwsze, czy próbujesz może żyć dla siebie i dla Boga równocześnie? Bo to się nie da. Wiecie, kiedy człowiek wyznaje Jezusa swoim Panem, to coś znaczy. To oznacza, że moje życie nie należy już do mnie. Że mam Pana, władcę, który włada moim życiem. Ale jeśli chcemy tak trochę dla siebie, trochę dla Boga, gorliwie zaangażować się w czasie wakacji w jakąś służbę, a tak poza tym to robić dobrze sobie, to się nie uda. Nie da się tak. Nie da się dociekać swoich praw, dociekać swoich racji i jednocześnie być poddanym woli Bożej. Mnie nie było w zeszłym tygodniu, słyszałem, że Andrzej wygłosił świetne kazanie na temat posłuszeństwa władzy. Rozumiecie? To jest poniekąd to samo. Uległość względem Boga. Pamiętam, kiedy kłóciłem się z Bogiem po swoim nawróceniu. Ja mówię, no jak mam nadstawić drugi policzek? Jak to mam iść 2 mile, jak on chce iść 1? Jak to komuś, kto chce mój płaszcz, mu dam jeszcze suknię? Czyż nie to właśnie wpisuje się w tą cierpliwość chrześcijańską, która oczekuje na Pana? Kościół, Duch i Oblubienica mówią, przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu jako ostateczna sprawiedliwość i nagroda za wszystko. A może oczekujesz sprawiedliwości i nagrody już tutaj? Ale nie nazywajmy tego chrześcijaństwem, jeśli tak jest. Bo my oczekujemy nagrody na drugiej, po drugiej stronie. My oczekujemy na wiek przyszły. I oczywiście, że Pan może uzdrowić, może obdarzyć szczęściem i łaską swoją, ale czyni jak chce, a my jesteśmy Jego niewolnikami. Więc nie możemy mieć pretensji. Nie da się. Warunkiem uzdrowienia, które tam jest podane, jest usilna modlitwa wiary. Przypominacie sobie, co oznacza ta usilna modlitwa? Całe życie Eliasza za tym stało. On był cały usilną modlitwą o nawrócenie swojego kraju. Był jeden, został, sam jeden. Wydawałoby się sytuacja beznadziejna. I nagle Bóg używa go i zmienia całkowicie wszystko. Wszystko. Obraca o 180 stopni. Fakt, że na krótko, ale ewidentny sukces na górze Karpel. Czy chcesz ludzkiej sprawiedliwości czy ratunku dla bliźniego? To jest pytanie numer 2. Zawsze mamy jakieś słuszne racje, słuszne pretensje. Ten jest winien na pewno. Ale czego tak naprawdę dla tego winnego chcesz? Czy chcesz, żeby Bóg go potępił? Znaliśmy takich, którzy chcieli się modlić o Boży Sąd już tu i teraz. Źle się to dla nich skończyło. Pamiętajmy, jako chrześcijanie my nie przychodzimy do Boga przed tron sądu. Mamy prawo wejścia przed tron łaski. Mocą krwi naszego Pana. Tak więc nie domagajmy się sprawiedliwości. Bo jedyne sprawiedliwe, na co zasługujemy, to jest jezioro ogniste. Nie ma sprawiedliwości. Jest łaska. Czy mamy w sercach naszych łaskę względem tych, którzy zawinili względem nas? Czy wyznajesz grzechy tym, wobec których zawiniłeś? To jest dobry mechanizm. Ja wyznaję. I zauważyłem przedziwne działanie wyznania grzechów względem tych, których skrzywdziłem w jakiś sposób. Znacznie więcej łączy mnie z nimi niż z wieloma innymi. Jest pewnego rodzaju zaufanie, które się buduje. I wiecie, co jest jeszcze? Jest jeszcze jeden istotny mechanizm, który zostaje uruchomiony w naszym życiu. Wstyd. Kiedy niesprawiedliwy sędzia jest naciskany przez wdowę, byście sprawdzili w tej przypowieści, tam dokładnie jest tak, że on nie ma wstydu i nie boi się Boga. Ludzie się nie wstydzą, tam jest dosłownie. To są dwa najpotężniejsze mechanizmy, które powstrzymują ludzi od grzechu. To jest wstyd i bojaźń Boża. I wierzcie, w naszym życiu też jest miejsce na wstyd. Jeśli zgrzeszę przeciwko komuś i muszę to wyznać, to zwykle nie jest to przyjemne dla mnie. Zwykle łączy się to ze wstydem. Wykorzystujmy ten mechanizm. Pamiętajcie, kto jest z Chrystusem ukrzyżowany. Mamy krzyżować, tak, nie po polsku. Krzyżować mamy naszą cielesność. I myślę, jednym z takich fajniejszych gwoździ jest nasz wstyd. Wreszcie, czy modlimy się o innych, także i o tych, którzy są względem nas winni? Czy modlimy się usilnie? To jest dobre pytanie. Ponieważ kiedy się o kogoś modlę i modlę się o to, żeby stało mu się tak, jak pisze Jakub, czyli żeby on się miał łaskę upamiętać, żeby mógł rozpoznać swój grzech i pokutować z niego, to ten człowiek, to zmienia się mój stosunek do tego człowieka. Od początkowej skrajnej niechęci, ponieważ jest moim krzywdzicielem, do miłości chrześcijańskiej. Ponieważ kiedy myślę o nim, kiedy myślę o tym, co go spotka, jeśli się nie upamięta, kiedy wołam za nim do Pana, to niejako angażuję się w jego życie. I zmienia się mój stosunek do tego człowieka. Więc gdy do mnie przyjdzie z wyznaniem swojej winy, to będzie mi łatwo czy trudno mu odpuścić? W ogóle powiem, o czym ty w ogóle mówisz? Dawno ci wybaczyłem w swoim sercu. Bo taka jest miłość chrześcijańska. Bo tak działa modlitwa. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. My myślimy o deszczu, o zatrzymanym deszczu, o ponownym deszczu, ale pomyślmy, ile może modlitwa sprawiedliwego względem nas samych, względem naszych wrogów, ile może. To jest potężna broń, która za sprawą Bożego Ducha Świętego ma moc zmieniania naszych serc. Dlatego to w pierwszym do Tymoteusza apostoł Paweł mówi, żeby co? Żeby chrześcijanie na każdym miejscu wznosili ręce czyste. Mają się modlić bez swarów, bez wad. Nie mamy dyskutować, ustalać naszych stanowisk za bardzo pić kawy, jeść sernika. No można czasami, ale nie to jest celem chrześcijańskich spotkań. Celem chrześcijańskich spotkań jest wznoszenie rąk do Pana. Nie mam nic przeciwko kawie czy sernikowi. Nie, nie, nie. Ale jeśli to ma być jedyny cel chrześcijańskich spotkań, nie, nie nasze relacje są celem. Nie nasze relacje poprzez nasze wzajemne gadki. Ale nasze relacje przed tronem Bożym są naszym celem. Dlatego kiedy się spotykamy z innymi chrześcijanami, to starajmy się położyć nacisk na to, żeby się modlić wspólnie. To ma być celem spotkań chrześcijan. Boży plan to upamiętanie dla upadających, a nie sąd dla nich. Dla upadających chrześcijan, dla zmęczonych, dla chorych. Wiecie, oliwa jest symbolem Ducha Świętego, Jego mocy. Poświęcenia do służby kapłanów. Jesteś słaby. To potrzebujesz tego. Dzięki Bogu za Jego łaskę. Dzięki Bogu za Jakuba, brata pańskiego, który w swej mądrości napisał ten list, konstruując go tak przedziwnie, że ja bym nie potrafił. Dzięki Bogu za łaskę w Panu Jezusie Chrystusie. Wznieśmy więc nasze usilne modlitwy. I nie chodzi o słowa. Nie chodzi o jakieś, nie wiem, zachowanie, pielgrzymkę na klęczkach. To nie jest żadna usilna modlitwa. Ale modlitwa, za którą stoi nasze życie, to jest usilna modlitwa. Pamiętacie, co Tadeusz niedawno o Jerzym Millerze mówił? Dlaczego Bóg tego człowieka po prostu wysłuchiwał? Bo całe jego życie stało za jego modlitwą. Bo to jest człowiek, który postępował według tego, w co wierzył. On nie tylko nauczał, że chrześcijanie mają poświęcać czas. On sam poświęcił całe swoje życie, żeby dowieść tego faktu, że Bóg troszczy się. Ja już kończę. Dziękuję Wam za uwagę. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Dzięki.